Plum poszło. Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Kolejny odcinek podcastu, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dziś będziemy mówili o...
Dzisiaj opowiemy Państwu, bo byliśmy na cmentarzach, to teraz opowiemy o różnych kopcach, grobowcach tatarskich, tureckich, które według podań ludowych jest ich bardzo dużo w południowo-wschodniej Polsce i pokażemy niesamowite czasami ich historie i jak w polskim folklorze to one nie są tylko symbolem walki z najeźdźcami, ale też pewnego synkretyzmu.
Współpracy, kooperacji również.
Tak.
Również. Ale to była wersja na tej głównej naszej tezy dzisiejszego podcastu dla naszych słuchaczy. Jeszcze przydałaby się wersja dla prasy bulwarowej. Facet z obciętą głową, za którą zresztą dostaje pieniądze. Człowiek z dwoma żonami, nielegalnie, drugi człowiek...
Poligamia to się nazywa.
Tak, drugi człowiek...
Albo bigamia.
Z dwoma żonami, ale już legalnie. Ktoś kogoś kocha, ktoś kogoś otruje. I to w skrócie w dzisiejszym odcinku Lechistanu.
Lechistan. Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Zawsze w piątek po 19.
Jak Państwo mogli usłyszeć, Paweł stworzył taką troszeczkę Orient Express i detektyw Poirot.
Dla prasy kolorowej.
Dla prasy kolorowej. Tak, kolorowej, jak to się mówi fachowo, ale dobrze. No więc, proszę Państwa, zrobimy też kiedyś taki podcast, że Państwu pokażemy, znaczy nie kiedyś, przepraszam, nawet następny podcast będzie o tym, że Państwu pokażemy różne miejscowości, gdzie według podań, legend mieszkali na przykład jeńcy tatarscy, jak oni odcisnęli się na kulturze. Ale jakieś nazwy są pochodzenia tatarskiego, tureckiego. Zaczniemy od Doliny Kościeliskiej, którą wielu z Państwa zna. I to te kości, to są kości, które według podań, czyli właśnie Dolina Kości w Zakopanem, no to właśnie od Tatarów, którzy tam mieli polec w XIII wieku, podczas tego słynnego najazdu w 1241 roku. Według podań ludowych właśnie tam doszło do bitwy, no i wielu Tatarów otoczonych w dolinie poległo. To trochę taka... tak zwany patriotyzm dumy, bo nie mamy potwierdzonego faktu, żeby tam ktoś zadał taki cios Tatarom. Natomiast mamy też w Zakopanem ulicę Tatary. To jest ulica, która jest, nazwa pochodzi od rodu, który tak się nazywał, Tatarów. Mamy też w ogóle etymologię ludową, którą zapisał też Baltazar Akeć, który zapisał, że Słowianie nazywają te góry Tatari lub Tatri, ponieważ przedtem mieszkały tam tatarskie hordy.
Może Baltazar chyba nie zrozumiał tego przekazu. W szczycie sezonu na Krupówkach są hordy.
Tak,
rzeczywiście,
tak.
Baltazar nie doczytał.
Ale wtedy możemy zakładać, że aż takich hord nie było. Plus, jak Państwu jeszcze będziemy opowiadać, no to zdradzę tutaj tajemnicę, uchylę rąbka, że na przykład była też popularna na Podhale teoria, że Murza Sichle. Murza pochodzi od Murzy, czyli że Tatar założył. No, ale to...
Tak przy okazji, to ostrożnie z nazwami w tamtej części naszego kraju, bo duża część ma pochodzenie wołoskie,
tak.
Więc mogą się
a czasami nawet almański, o czym Państwu też opowiadaliśmy. Ruszamy do południowo-wschodniej Polski, bo tam szczególnie dużo znajdziemy właśnie tych wszystkich mogił, kopców, kurhanów. Zacznijmy od wioski Białoboki, która jest w województwie podkarpackim w powiecie przeworskim. I mamy tam kurhan zwany mogiłą Kantymira. No, Kantymir to był kawał z takiego naprawdę rozrabiaka, który no, najeżdżał często na ziemię Rzeczpospolitej i był na czele takiej ordy która, no szczególnie Nogaje, tak, mu podlegali. To były ordy Budziacka, Dobrudża i tak dalej. Sam Han Krymski miał z nim sporo problemów, wojny domowe i tak dalej. Można go porównać po naszej stronie do Kozaków albo do właśnie czasami takiej szlachty, która ogłosiła rokosz i zawiązała konfederację. Więc no, żył z łupiestwa i między innymi Jan III Sobieski, król Polski, uważał, że zadał on poważne straty mu rodzinne, ponieważ poczynając od hetmana Żółkiewskiego, który poległ pod Cecorą, że to wszystko, że tak powiem, zasługa w cudzysłowie tego strasznego rodu Kantymira. No więc Białobłoki mogą się pochwalić, to my mamy tego, prawda, wataszkę u siebie, zagończyka tatarskiego, no tylko oczywiście problem jest taki, że wiemy, że on, no nie ma go tam, no ale to nie jest taki wielki problem, jak zobaczymy, on w paru miejscach leży w Polsce, czyli wielokrotnie przegrywał i był chowany. Mamy też, inna wersja jest taka ludowa, że po prostu Hana tatarskiego pochowano. To też oczywiście jest legenda, i który poległ w czasie walk w Nowosielcach, gdzie wsławił się taki chłop Michał Pysz. Opowiemy Państwu jeszcze o nim, ale to już w następnym odcinku, bo to też jest bardzo ciekawa postać, też dla życia politycznego II Rzeczpospolitej, jak Państwo zobaczą. Natomiast wzgórze jest również nazywane Tatar, obok tego Kurhanu. W samym środku doliny mamy też coś takiego, że tam był zamek, który zbudowali Korniaktowie. To jest rodzina, o której Państwu już sporo opowiadaliśmy. Bardzo ciekawa rodzina pochodzenia greckiego. Proszę Państwa, Białoboki, koło Przeworska, Grecy. Konstanty Korniak był w pewnym momencie najbogatszym poddanym władców Polski. Pochodził z Krety, ale zrobił też karierę jako biznesmen w Stambule, a następnie trafił do Lwowa i zajmował się handlem najróżniejszymi produktami, w tym znakomitym winem greckim. Z Imperium Osmańskim. Między innymi w Lwowie postawił wspaniałą renesansową kamienicę, nazwaną potem Królewską. Został nobilitowany, został szlachcicem i stąd właśnie ród Korniaktów. I wśród mieszkańców żywa była taka tradycja, że w zamku stacjonował w ogóle spory oddział Tatarów, Korniakta, bo pamiętajmy, że prawdziwy szlachcic powinien mieć swoich Tatarów jako przybocznych. I no, ludzie wspominali, że właśnie generalnie byli oni wykorzystywani do utrzymania porządku i nie mieli najlepszej reputacji, tak powiedzmy najdelikatniej. I etnograf Franciszek Kotula stwierdził, że nawet rodzina Stafiejów, jeśli mają Państwo jakiś Stafiejów, to właśnie wywodzi się z tych białobockich Tatarów, rzeszowska rodzina Stafiejów. Ja sam o żadnego Stafieja nie znam. Natomiast syn Korniakta, Konstanty Junior, miał taką przygodę, że jak umarł jego ojciec, to słynny, można powiedzieć, lokalny Kantemir, Stanisław Diabeł Stadnicki, nawet pseudonim artystyczny świadczy o tym, jaką miał reputację w okolicy, wykorzystał ten fakt, najechał na wsie, złupił, zabił chłopów, spalił folwarki, pojmał samego Korniakta Juniora, przewiózł do Łańcuta i przez pół roku go trzymał w lochach, oczywiście po to, żeby wynegocjować jakiś okup, tak? No to jest normalne, prawda? No więc ten podpisał wraz z matką ugodę o zrzeczeniu się pretensjonacji i tak dalej. To jest postać bardzo ciekawa, ponieważ Stadnicki, proszę Państwa, jest na obrazie Kazanie skargi Jana Matejki. Został uwieczniony. No więc, jakie były dalsze losy Stadnickiego? No więc podpadł rodzinie Opalińskich. No więc, no można powiedzieć, że co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Za wysokie progi jednak. Zaczął boksować nie w swojej lidze i zapłacił za to następującą cenę. Historia jest taka. Stadnicki, widząc pogoń, uciekł do lasu. Paru kozaków rzuciło się za nim, a na ich czele biegł przyboczny sługa księżnej Anny Opalińskiej. Jak się ten pan nazywał? Persa Tatarzyn Macedoński.
Persa Tatarzyn Macedoński.
Fajny miks, tak? Bałkańsko-irańsko-tatarski. Persa Tatarzyn Macedoński. Pokoń Stadnickiego minęła, a ten, chcąc przypuszczalnie sprawdzić, czy jest już bezpieczny, wychylił się z kryjówki. W tej samej chwili odwrócił się jeden z kozaków o nazwisku Szowlecha i strzelił do Stadnickiego, trafiając go w pierś. Stadnicki oprócz postrzału miał 10 ran, odpchnięć i ciosów szabli. Według innych to właśnie Macedoński zabił Stadnickiego, przeszukał jego kaftan, gdzie ponoć znalazł 2000 czerwonych złociszy. Później poprawił się jego żywot, więc takie były sugestie, że nie przypadkiem, tylko coś znalazł w kaftanie. A trupowi w triumfie odciął głowę. Tutaj jest ta historia, o której mówił Paweł, i zaniósł Opalińskiemu, który go za to złajał, bo jednak no, nie obcinać tak głowy szlachcicowi, ale i wynagrodził. No i Opaliński żałował, bo chciał Stadnickiego żywcem i sam się nim zająć, no ale wynagrodził Persę, nadał mu nobilitację i odtąd mamy ród szlachecki o nazwisku Macedoński. Persa Tatarzyn Macedoński, sługa księżnej Anny. Jak już jesteśmy koło Przeworska, to odwiedźmy sam Przeworsk, gdzie też jest kopiec tatarski, ma kształt takiego ostrosłupa. Na jego szczycie stoi murowana kolumna, tam oczywiście Chrystus Frasobliwy i tak dalej. Według legendy oczywiście Kantemir najechał. Miał tu polec i zostać pochowany. Kolejne miejsce, kolejny grobowiec Kantemira, tym razem w Przeworsku. Ale dlaczego mówimy o Przeworsku? Bo mamy inną bardzo ciekawą historię związaną z tym miastem. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Niedzieli na ulicach Przeworska słychać bębnienie. I wyjaśnienie jest tego zwyczaju następujące, że właśnie jak w 1624 napadli na Przeworsk...
Tatarzy,
tak, dokładnie, pod wodzą Kantemira zaatakowali miasto od strony wschodniej. Przypuścili szturm na Warownię, tam jest klasztor ojców Bernardynów. Kiedy doszło do spotkania jednak tatarskiego dowódcy Agi z gwardianem, przełożonym klasztoru, teraz nie żartuję, to jest ze strony miasta Przeworska, okazało się, że byli oni kolegami ze szkół zagranicznych. Więc można założyć, że Aga Tatarski był po prostu wzięty kiedyś w jasyr, ale znał się z gwardianem ze studiów na przykład w Padwie. O, proszę bardzo. Inna wersja jest tak, że w ogóle Aga był z Przeworska. No więc ugoszczono go w refektarzu, wysłuchał próśb. No, Aga też człowiek. Zadecydowano, że powstrzyma szturm i że będzie w ten sposób, że uda chorobę. Mieszkańcy miasta mieli wziąć drewniane naczynia, cebrzyki, baryłki, niecki, bić, krzyczeć i tak dalej, więc stworzyć wrażenie, że nadciąga wielka odsiecz, i Tatarzy pod wodzą niedoświadczonego dowódcy, bo ten udawał, że się rozchorował, wystraszyli się i uciekli. I tak właśnie to się stało i rano miasto było wolne. I nam pamiątkę odniesionego zwycięstwa miano też usypiać ten kopiec. Więc mają państwo kolejną historię, więc zawsze warto utrzymywać kontakty z kolegami ze studiów. Taki jest moral.
Jak okazuje się, Erasmus ratuje miasto przed grabieżą.
Dokładnie, dokładnie, bardzo słuszna uwaga. Więc ruszamy dalej, Rzeszów. Oczywiście mamy tak, że mamy pobitno, czyli że kogoś pobito i to miał już w XIV wieku Jan Pakosław ze Stróżyska Tatarów tam pobić, stąd pobitno. Mamy oczywiście, możliwe, że ich tam pochowano właśnie w kopcu. Oczywiście, że wódz tatarski jest pochowany, no Kantemir, można zadać retoryczne pytanie. Tu jest oczywiście opowieść, którą państwo spotkają często w tych legendach ludowych z regionu, że co robili ci Tatarzy, jeńcy, że albo byli jeńcami, albo żeby uszanować swojego dowódcę, to usypywali kopiec, nosząc ziemię we własnych czapkach. Więc to są historie, które państwo dość często spotkają. Najbardziej znany kopiec, moim zdaniem, jest w Przemyślu. Oczywiście poległy wódz tatarski tam leży. Każdy chciałby mieć też Hana. Mamy też, pamiętajmy, część miasta, która się nazywa Zniesienie, bo kogoś to znaczyło w staropolskim pokonano, że kogoś zniesiono. Ulica prowadzi do kopca Tatarska, to jest też częste, że mamy kopiec i do niej prowadzi ulica Tatarska. I jest legenda o ojcu Dębskim, tym razem Karmelita. I tak, urodził się Makary Dębski, którego epitafium jest właśnie tam w kościele. Urodził się w rodzinie prawosławnej, potem był protestantem arianinem, no i wreszcie został rzymskim katolikiem. Walczył na wschodzie, znalazł się w więzieniu i tak dalej. więc miał coś takiego, że trafił z misją karmelitów do Persji, przeszedł tam oczywiście pod wpływem karmelitów na katolicyzm, nauczył się wielu języków wschodnich, no i oczywiście oddziały Kantemira pojawiają się. I ojciec Makary Dębski został wysłany na negocjacje z tatarskim dowódcą, bo znał języki wschodnie. Zakładamy, proszę sobie wyobrazić tą scenę. Makary Dębski z prawosławnej rodziny, czyli Rusin, potem, prawda, rzymski katolik, i negocjuje z Kantemirem, który zakładamy, że był w Persji, więc możliwe, że panowie sobie po irańsku pod Przemyślem negocjują. No i przed wyjściem z klasztoru miał powiedzieć: lepiej, że jeden umrze za lud. Nawiązując oczywiście do słów Jezusa, i wziął krzyż, różaniec, nie chciał go pocałować na powitanie w stopę Kantemira, więc go zabito.
I no, zrozumiałe.
Normalnie całujesz stopę albo giniesz, tak? No więc jest uważany za męczennika, ale jego duch od razu pojawił się na obłokach, więc i Kantemir, i cała orda spanikowała, zaczęli piszczeć i w popłochu uciekli. Więc Makary w ten sposób ocalił. Makary z Przemyśla, i który też miał karierę w Persji. Ruszamy dalej. Lisie Jamy. To Lubaczowskie i w ogóle sam Lubaczów, więc mamy krzyże zwane popularnie Turkami. I według opowieści lokalnych stoją na grobach, i tu są dwie wersje, albo ofiar najazdów tatarskich, albo samych Tatarów poległych właśnie w trakcie najazdów. I oczywiście o jednej z mogił mówi się, że pochowano tam Hana. Po prostu jest takie skupisko Hanów na Podkarpaciu, co wioska, to jakiś Han poległy leży. Więcej Hanów niż wydał nawet Hanat Krymski, zaraz się okaże. Natomiast Lubaczów, nazwę miasta tłumaczy się w ten sposób, że był zamek, no i powiedział, zginął ukochany, znaczy oczywiście Tatarzy oblegają zamek, dowódca krzyczy do ukochanej i nie zdążył skończyć zdania, bo przeszyła go strzała, czyli trochę jak historia z Hejnałem Mariackim, tak, Lubaczów! Chciał powiedzieć, żeby czuwała. No i poległ, i stąd mamy Lubaczów. No,
a coś mi się wydaje, że czytałem, że Lubaczów jest od Lubacza. Ale to może nasi to, słuchacze zaraz pana, napiszą nam.
To nie jest ważne, tu jest,
to jest miłość, to jest śmierć.
Tu jest miłość, to jest śmierć i my się, oczywiście, że jest oczywiście też pewnie inna etymologia. Kolejne miejsce, Wola Zarczycka Kołacznia, koło Leżajska. Kurhan znajduje się tam, tak, oczywiście. I tutaj jest bardzo ciekawa historia, bo proszę państwa, jest tam chroniony obszar, bo znajdują się tam roślinki, która roślinka się nazywa, gatunek różanecznik żółty, zwana też azalią pontyjską.
Pontyjską.
Bo pochodzi, proszę państwa, z Kaukazu i Azji Mniejszej. Piękna historia. No. I teraz tak, różanecznik porasta pagórek. Dlaczego? Według legendy pochowano w nim Hana, kolejny, postrzelił go rzekomo ukryty łucznik. No i Tatarzy oczywiście stwierdzili, że tam trzeba pochować Hana, i pochowano go tam, gdzie poległ, usypano kurhan, ale w kształcie półksiężyca, proszę państwa, i któryś z jego żołnierzy uznał, żeby właśnie zasadzić te roślinki, żeby wiedzieć, gdzie jest grób wodza. I proszę państwa, tak roślinki z Azji Mniejszej, gdzie mamy tereny stepowe, trafiły do Woli Zarczyckiej koło Leżajska. To generalnie jest bardzo rzadka roślinka w Polsce, żeby było jasne.
No ale to proste, jeśli państwo zobaczą gdzieś jakiś kawałek, taki kopiec nie za duży, proszę podejść tam, niby tam na spacer z psem, ale proszę tak sobie popatrzeć w lewo, w prawo, bo jak państwo zobaczą, że tam jest różanecznik żółty, to wiadomo, że Han pochowany.
Tak, no to dokładnie.
Taka reguła jest.
Taka reguła. Gdzie różanecznik, tam i Hana znajdziesz. Stewkowa, powiat leski. No więc tutaj tak samo. Kurhan i mamy... Często są takie zestawy, że właśnie historia z czapką, półksiężyc, to wszystko można spotkać. Tutaj akurat nie ma z tym półksiężycem, ale oczywiście Tatarska Dolina, strumień tatarski, więc mamy te wszystkie historie. Moja jedna z ulubionych to jest Nowy Wiśnicz, gdzie jest wspaniały zamek Stanisława Lubomirskiego. To jest miejscowość koło Bochni, więc mieli tam pracować tatarscy jeńcy. wzięci do niewoli przez Lubomirskiego podczas bitwy pod Chocimiem w roku pańskim 1621. Opowiemy Państwu w kolejnych podcastach. Często nasi arystokraci mieli tak zwane tatarnie, czyli przy pałacu były takie trochę czworaki, gdzie trzymano jeńców tatarów.
Hodowano tatarów.
Hodowano ich i byli oni niewolnikami, nazwijmy rzeczy po imieniu. No więc chłopaki źle znosiły niewolę i postanowiły zbudować sobie skrzydła, ikar i dzięki nim odlecieć i uciec. Użyli gałęzi ptasich, pióra i wylecieli z zamku według podania. No, niedługo trwała ich podróż, zaczęli spadać. Oczywiście często zestrzeleni poświęconymi kulami. Tak do pochańca tak się strzela. No, oczywiście tutaj obawiam się, że może być cała historia, że to jest zapowiedź 9-11, tak? Przez niektórych naszych takich wyczulonych islamofobów. No ale dobrze. Natomiast pospadali w okolicy i tam, gdzie spadli, stoją kamienne kolumny. W okolicy. Więc historia, proszę Państwa, jest taka, że Nowy Wiśnicz chyba przeszedł do historii jako jedno z pierwszych miejsc, gdzie człowiek oderwał się od ziemi. Mamy potem Chronów, więc mamy w Chronowie koło Bochni tajemnicze głazy pokryte dziwnymi, nieodczytanymi znakami i legenda miejscowa mówi, że wypisali je właśnie jeńcy tatarscy, którzy też pracowali przy tym zamku w Wiśniczu. Możliwe, że to słynne tamgi, znaki rodowe Tatarów. Ale czasami im było dobrze, tym jeńcom tatarskim. Na przykład mamy taką wioskę Rajbród. No więc według ludowego podania nazwa jest taka, że osadzono tam jeńców, jak zobaczy jaka żyzna, wspaniała ziemia, jaki krajobraz, jaka ta Polska piękna, to powiedzieli jak w raju, wszystkiego w bród. No i się zrobił raj bród. No więc mamy też tam bitwę znowu poległego Hana, który miał być tu pochowany. Historia jest tutaj taka, że obawiam się, że po naszej podcaście niektórzy mogą ruszyć z łopatami do Rajbrodu, ponieważ według legendy pochowano go w całym rynsztunku z koniem i skarbami. Dzisiaj stoi kamienna kapliczka z kamiennymi rzeźbami na tym kopcu i tam jest ta przydrożna kapliczka nazywana niekiedy tatarską. Teraz, żeby nie było, że tylko na nas napadali, tylko też czasami walczyli po naszej stronie Tatarzy. Pamiętają Państwo z potopu i Andrzej Kmicic na czele swoich rozrabiaków dewastuje Prusy książęce. Show no mercy. I Tatarzy go uwielbiają, bo Andrzej jest po prostu bez...
Nie bierze jeńców,
tak? No więc nie, akurat jeńców to bierze dużo. Bo na jeńcach się zarabia, proszę pana. Biznes to jest biznes. No więc Nidzica, więc mamy w Nidzicy w Prusach najazd tatarski w 1656. Pozostawił po sobie oczywiście coś takiego, że mamy tatarski kamień, jest głaz. Według legendy oczywiście leży tam, no Han może nie, ale ktoś ważny, tatarski dygnitarz, który został postrzelony z łuku, czyli tym razem hejnalista odpowiedział ogniem i mówiąc żartobliwie. No więc i tam został pochowany i oprócz tego mamy też ulicę Tatarską i miejscowość nazwano Tatarami. Oprócz tego koło Gołdapia, proszę Państwa, jest góra, która ma jest spora, bo ma 308 metrów, to jest jedna z największych gór, nazywa się Tatarską Górą.
Koło Gołdapi.
Gołdapi, tak? Przepraszam, Gołdapi.
Bo to napiszą zaraz do nas, że z Gołdapi, Tatarzy. Nomen, omen.
O, przepraszam bardzo za ten błąd. Oczywiście legenda jest taka, że znowu, tym razem było tak, Tatarzy pojmali mężczyzn i to kobiety im spuściły manto, kiedy siedzieli na górze i się upili. No tutaj każdy powiedział, ale to przecież muzułmanie, mamy od groma historii, proszę Państwa, naprawdę z kronik, że mamy Tatarów, którzy po prostu są na przykład, byli wściekli nasi arystokraci na Ukrainie, że sytuacja jest taka, chłopaki wpadają Tatarzy do pałacu i cała po prostu piwniczka, wszystko, te wszystkie winka, pyk, zostają spożyte i panowie tam nawet...
No to co się nazywa asymilacja z wzorcami kulturowymi na danych terenach?
To jest... Każdy człowiek jest grzeszny, proszę pana. Proszę o tym pamiętać. więc żony ich po prostu wybiły i tam zostali pochowani i stąd Góra Tatarska, ale co ciekawe, mamy coś takiego, że jak była germanizacja robiona przez nazistów w 1938 roku, to z Tataren zamieniano na Noldental.
Podobne.
Potem wrócono do starej
kochani
nazwy.
Niemcy, bardzo podobne, bardzo.
Tak. I wydaje mi się, Pawle, że tutaj będziemy się chyba
żegnali
powolutku i zostawiamy Państwu historię z mumiami i z poligamią, bo to będzie, zejdziemy, proszę Państwa, tym razem do grobowców.
A to, proszę, oprócz mumii i poligami jest jeszcze śmierć, miłość i małżeństwo.
Oczywiście,
tam
będzie po prostu last
nudno,
story.
Nudno nie będzie na pewno.
Tak, będzie na, tak.
Nie więc... będzie nudno, czyli Lechistan, czyli orientalna historia Polski. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Jeśli Państwo mają pytania, komentarze i propozycje, proszę je przysyłać na adres lechistan@tok.fm. lechistan@tok.fm.
Zawsze w piątek po 19:00. Lechistan. Alternatywna historia Polski. Tylko na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19:00. Lechistan.